Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dziś w Głosie Pracownika na początek rozmowa o tym, jaka jest kondycja dialogu społecznego w Polsce. W drugiej części Alicja Samolewicz-Jeglicka wyjaśni, jak w CV podkreślić własne atuty. Tomasz Sosnowski, zapraszam.
Partnerem merytorycznym audycji w ramach projektu Dialog Społeczny Kluczem do Rozwoju jest Region Gdański NSZZ Solidarność.
Rada Dialogu Społecznego zaczęła działać 8 lat temu. To forum debaty na linii związkowcy, pracodawcy, rząd. I powołanie zainicjował prezydent Bronisław Komorowski. Na forum województwa pomorskiego działa Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. O tym rozmawiam z doktorem habilitowanym nauk prawnych Marcinem Zielenieckim, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Pracy w latach 2015-2020, wiceministrem w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Jak pan ocenia kondycję dialogu społecznego? Czy nowe rządowe rozdanie będzie rzutowało na stan dialogu?
Mamy dobry moment, żeby podsumować te 8 lat obowiązywania ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Pamiętam okoliczności, w jakich ta ustawa była przygotowywana, potem uchwalana. Rzeczywiście udało się ten właściwie impas czy kryzys, jaki występował w obszarze dialogu społecznego na poziomie ogólnopolskim, ogólnokrajowym, dzięki zapisom tej ustawy opanować czy przezwyciężyć. Także te 8 lat to jest 8 lat sprawnego dość funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego. Można powiedzieć, że ustawa swój cel spełniła, chociaż pewnie nie wszyscy uczestnicy tego dialogu są w pełni zadowoleni. To dotyczy właściwie wszystkich aktorów tego dialogu społecznego, zarówno pracodawców, jak i związków zawodowych. Związki zawodowe oczekiwały, że te rozwiązania zawarte w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego, one pójdą troszkę dalej. To znaczy nastąpi na przykład takie formalne oderwanie Rady od struktury organizacyjnej rządu, co nie nastąpiło, prawda? Był taki postulat, aby stworzyć organ, ciało, nawet była propozycja, aby to ciało było określane mianem Rzecznika Dialogu Społecznego. Póki co mamy nadal Radę Dialogu Społecznego usytuowaną w ramach struktury organizacyjnej Ministerstwa w tej chwili Rodziny i Polityki Społecznej, czyli w ramach jednej ze stron, strony rządowej, prawda? Nie ma jak gdyby takiej autonomii tego podmiotu. No pewnie pracodawcy też nie do końca byli usatysfakcjonowani, powiedzmy, konsultowaniem wszystkich projektów, prawda, dotyczących spraw społeczno-gospodarczych. W ramach Rady Dialogu Społecznego związkowcy też zwracali uwagę na to, że nie wszystkie ważne projekty z ich punktu widzenia były konsultowane, ale to jest znowu kwestia bardziej może praktyki legislacyjnej, prawda. Wiemy, że wiele projektów ważnych było zgłaszanych w ramach procedury projektów poselskich, które formalnie no, nie wymagają konsultacji. Także tak bym podsumował ten okres.
Panie profesorze, ale czy jest możliwy jakiś jeden zapis ustawowy, który mógłby ożywić dialog społeczny w Polsce i uczynić z niego źródło prawa?
Niestety takim miernikiem praktyki dialogu społecznego jest poziom czy odsetek pracowników, którzy są objęci układami zbiorowymi pracy. I w Polsce ten odsetek no, wygląda słabo. To jest odsetek rzędu około 12%. Także jesteśmy w ogonie Europy, jeżeli chodzi o to, jak duża liczba pracowników czerpie właściwie korzyści, owoce z tego dialogu społecznego. Jakie efekty ten dialog społeczny przynosi. I tutaj jest wiele do zrobienia. Tak? Mamy w tej chwili jak gdyby okres implementacji dyrektywy unijnej w sprawie adekwatnego minimalnego wynagrodzenia, która, przypomnę, poza wieloma różnymi zapisami zawiera również zapis zobowiązujący państwa członkowskie Unii Europejskiej do tego, żeby dążyć, zmierzać do osiągnięcia poziomu tego wskaźnika, o którym wspominałem, na poziomie około 80%, więc to pokazuje, jak wiele mamy do zrobienia. Ciężko byłoby nam chyba osiągnąć tak wysoki wskaźnik tylko i wyłącznie odwołując się do instrumentów dialogu społecznego na poziomie zakładowym, czyli na przykład do zakładowych układów zbiorowych pracy. Jeżeli chcemy znacząco poprawić ten wskaźnik, to musimy zadbać o to, aby w Polsce były zawierane układy ponadzakładowe. To pokazuje przykład wielu państw unijnych, na przykład Francja, gdzie poziom uzwiązkowienia tak zwany, czyli odsetek pracowników będących członkami związku zawodowego czy związków zawodowych jest niewysoki. On jest poniżej 10%, prawda? Natomiast dużo lepiej to wygląda, jeżeli chodzi o poziom właśnie objęcia układami zbiorowymi pracy, który jest rekordowy w Europie i tam 98 czy 99% wynosi.
Czy ja dobrze rozumiem, że dobry przykład płynie z Unii Europejskiej?
To znaczy dobry przykład, ale to jest swego rodzaju zobowiązanie, prawda? To nie jest tylko przykład, ale mamy obowiązek właściwie i z tego co wiem, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wpisało te działania zmierzające do poprawy wskaźnika osób objętych układami zbiorowymi pracy do kamieni milowych w ramach Krajowego Programu Odbudowy, KPO, prawda? Więc zakładam, że mamy czas na implementację tych rozwiązań do października 2024 roku. Także zakładam, że pierwsze miesiące chyba urzędowania nowego rządu po nowym rozdaniu politycznym będą w tej sferze oczywiście, w tym zakresie, będą te działania musiały być skoncentrowane między innymi na pracach zmierzających do implementacji tej dyrektywy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem w Głosie Pracownika był doktor habilitowany nauk prawnych Marcin Zieleniecki, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Pracy w latach 2015-2020, wiceminister w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Audycja dofinansowana z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach programu Dialog Społeczny Godna Praca.
Głos Pracownika.
To była pierwsza część Głosu Pracownika. Na drugą zapraszam po krótkiej przerwie.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos Pracownika.
Teraz będzie o tym, jak dobrze ukazać własne atuty pisząc CV. Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia na ten temat z Agnieszką Śladkowską, twórczynią Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Napisałam CV, wysyłam do firmy, ale zanim wyślę, jak podkreślić swoje atuty tak, żeby to CV przeszło dalej?
Błędy w CV są bardzo takim naturalnym elementem i bardzo mało jest CV bez błędów.
Mówimy o błędach nie takich ortograficzno-stylistycznych.
I o ortograficzno-stylistycznych, i o takich błędach w formatowaniu treści, czyli tu masz cztery entery, tu ci się rozjechało, tu masz na innej stronie, tutaj na przykład...
Naprawdę zdarzają się takie CV jeszcze?
Takich CV jest większość. CV są niedokładnie przygotowane, są...
Takie niechlujne.
Właśnie niechlujne to jest najlepsze słowo. Jakby ludzie nie dopracowują pewnych rzeczy, które potem są oceniane. Czyli na przykład to, że najpierw piszesz pracodawcę wyboldowaną 13, ale kolejnego pracodawcę już piszesz na przykład kursywą 12. Jakby takie nie wiadomo, co to jest, taki Frankenstein. Weźmy na przykład takie stanowisko księgowe, kiedy mamy dokładność, która jest najważniejszą kompetencją stanowiska, a potem nagle okazuje się, że to CV wygląda w taki sposób, jakby było rozrzuconym przypadkowym tekstem. Jeżeli widzimy brak dokładności w takich stanowiskach, na którym ta dokładność ma znaczenie, no to oceniamy taką osobę już w taki sposób. Zdrowotnikowy to nie jest człowiek na to stanowisko. Ale zostawmy temat błędów, bo pytałaś w zasadzie o coś innego, a o to, jak pokazać swoje atuty. Więc co robią ludzie? Ludzie najczęściej przygotowują zachowawcze dokumenty.
To znaczy?
Tam nie ma wow. Nic rekrutera, mówiąc kolokwialnie, nie jara w tych dokumentach. Tam nie ma nic ciekawego. Tam nie ma informacji, które sprawią, że ja mam CV Kasi, mam CV Basi i one pracowały na tych samych stanowiskach, one są takie same. Ale Kasia była inna niż Basia. Miała inne efekty, inaczej jej szło, miała innych klientów, prawdopodobnie też w ogóle miała trochę inny zakres, bo dwa stanowiska wcale nie oznaczają tego samego zakresu. A jednak ja mogę zamienić CV Kasi z Basi i nikt się nie zorientuje. Bo to jest to samo, to jest obsługa klienta, przygotowywanie ofert, przygotowanie zestawień i realizowanie na przykład planu sprzedażowego.
To no co zrobić, żeby się wyróżnić?
Bo musisz być jakaś. Rekruter musi zobaczyć, że jesteś jakaś i że ty masz obsługę jakiego klienta, jaki był ten klient, jak ty go obsługiwałaś. Czy jesteś osobą, która na przykład lubi kontakt z ludźmi, czy nie. To wszystko w CV widać. I teraz, jeżeli miałaś efekty sprzedażowe, jakie one były? Ile klientów przeprowadziłaś w okresie 3 lat? Niech rekruter zobaczy, że to jest inna niż Basia, bo jeżeli wszystkie wszystkie CV są mdłe, zachowawcze, takie same, a nagle masz CV, w którym masz fakty, coś się w nim dzieje. Bardzo ważne jest też to pole na samej górze, które dotyczy tego, to jest profil zawodowy, no z reguły tak to nazywamy w naszej CV, profil zawodowy. To w tym profilu zawodowym musisz napisać coś, co sprawi, że rekruter pomyśli sobie, ej, to jest osoba, z którą chciałabym pracować. To jest dziewczyna, która nie dość, że ma kompetencje, to jeszcze jest po prostu fajnym człowiekiem. Co lubisz, co cię pasjonuje? My chcemy zatrudniać, my rekruterzy z reguły chcemy zatrudniać osoby, które się tym tematem interesują, dla których ten temat, który jest podejmowany w pracy, jest ważny. Możesz to jeszcze pokazać, to jakim jesteś człowiekiem w takiej sekcji, która jest rzadko wykorzystywana w CV, a jest to sekcja związana z zainteresowaniami. Mm-hmm. Czyli możesz napisać, niestety ciągle tak to wygląda u większości osób, książka, film, muzyka. To jest fajne, że książka, film, muzyka, ale to idziesz dalej, bo to ci nic nie mówi. Ale jeśli ktoś napisze, że najbardziej pasjonuje go taki i taki pisarz, że najlepsza książka, jaką w życiu przeczytał, że uwielbia tam, nie wiem, filmy klasy F, tak, czy coś, pokaże coś takiego, co go wyróżnia, co sprawi, że on, nie wiem, nawet jeśli to będzie, już kiedyś chyba o tym rozmawiałyśmy, że moją największą pasją jest pieczenie serników. I jak dostanę tę pracę, to pierwszy sernik przyniosę dla działu HR. To nie trzeba tak, natomiast chodzi o to, że to są jakieś informacje, nie? To jest jakaś, to nie jest już Kasia, która jest taka sama jak Basia, tylko to jest, pamiętasz, to dziewczyna od serników. I chociaż ktoś może sobie teraz pomyśleć, że ktoś dostał pracę przez serniki. Nie dostał pracy przez serniki, ale przyszedł na rozmowę rekrutacyjną, bo w jego CV było coś, co przekonało rekrutera do kontaktu. Jeśli kompetencje i doświadczenie pracowników jest takie samo, to musi być coś innego. To musisz być ty i to ty sprawia, że rekruter chce cię poznać, że chce cię zobaczyć, że chce cię na tą rozmowę czy do tej pracy zaprosić.
Czyli do tego CV na przykład dołączamy jakieś szczegóły dotyczące czy to pracy, czy to stanowiska?
Im więcej szczegółów z reguły, tym lepiej, o ile nie sprawiają, że CV jest za długie.
Mhm. Nie, mówię o takich szczegółach, które zainteresują.
Tak, zawsze. Na przykład nasi kandydaci czasem robią tak, że mając zakres obowiązków, pod zakresem obowiązków piszą takie zdanie, mój sukces, mój największy sukces, na przykład, albo największe osiągnięcie na tym stanowisku. Co zrobić najfajniej na tym stanowisku. I dobrze sobie zobaczyć jeszcze jedną rzecz. Do kogo ja wysyłam to CV? Czy ta firma, do której ja wysyłam, to ona w mediach społecznościowych, gdzieś w wypowiedziach jest raczej zabawna, raczej zachowawcza? Bo jeżeli wiesz, że firma jest bardzo mało zabawna, jakby jest tam taka sztampa oficjalna, szanowni państwo, widzisz nawet taką komunikację na Facebooku czy na LinkedInie, to wtedy może ten żart z sernikiem sobie darować. Ale jeśli widzisz, że tam są ludzie, którzy lubią żarty, gdzie widzisz też różne zdjęcia na przykład z zespołu, właśnie z integracji zespołowych i widzisz, to mogą być ludzie, dla których taki żart może być tym, co ich przekona do spotkania, no to warto wtedy zaryzykować.
Flash informacje.
Bezrobocie kolejny miesiąc utrzymuje się na poziomie 5%, wynika z szybkiego szacunku Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Jest na najniższym poziomie od 1989 roku. W porównaniu z końcem października ubiegłego roku stopa bezrobocia była niższa o 0,1 punktu procentowego, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych nieznacznie spadła o prawie 4 tysiące osób. Według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce jest jeszcze niższa, co wynika z innej metodologii obliczania wskaźnika i we wrześniu wyniosła 2,8%. To plasuje Polskę na drugim miejscu w Unii Europejskiej. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w trzecim kwartale wzrosło o 11% licząc rok do roku i wyniosło 7194,95 zł, podał GUS. W ujęciu kwartał do kwartału wynagrodzenie wzrosło o 2,7%. Rząd przyjął zmiany w budżecie na przyszły rok. Wydatki państwa mają pozostać na niezmienionym poziomie 849 miliardów 300 milionów złotych. Wśród zmian jest nowy przepis, zgodnie z którym wzrost uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych w przyszłym roku ma dotyczyć tylko osób pozostających w służbie 1 marca przyszłego roku. Według rządu ma to ich zachęcić do pozostania w czynnej służbie. Polacy nie chcą już przyjeżdżać do pracy w Norwegii. Norweska pensja wypłacana w koronach po przeliczeniu na euro lub złotówki 10 lat temu była wyższa o 50%, zauważa norweski nadawca publiczny NRK, powołując się na agencję zatrudnienia Adecco. Ta firma sprowadzała do Norwegii rocznie około 1000 pracowników z Polski. W tym roku zdołała zrekrutować niecałe 300 osób. Polacy w Norwegii pracują głównie w budownictwie, transporcie, przemyśle stoczniowym, a także przetwórstwie rybnym. Oszuści podszywają się pod rekruterów, oferując bardzo dogodne warunki pracy. Próbują w ten sposób wyłudzić dane osób zainteresowanych ogłoszeniem, ostrzegają eksperci Randstad. Jak podkreślono, najlepszą metodą obrony jest zachowanie ostrożności przy podawaniu swoich danych w sieci. Randstad, powołując się na brytyjskie dane, wskazał, że każdego dnia nawet 1000 osób otrzymuje SMS-y od oszustów podszywających się pod rekruterów. Zjawisko nasila się także w Polsce, a przestępcy wykorzystują brak czujności kandydatów, kusząc ich upragnioną pracą. Ponad połowa Polaków, niezależnie od formy zatrudnienia, skorzystałaby z 6-miesięcznej przerwy w pracy, wynika z raportu Długie Jutro. Co piąta osoba chciałaby taką przerwę przeznaczyć na poszerzenie wiedzy i umiejętności poza miejscem zatrudnienia. Jak wynika z raportu, prawie 70% Polaków dąży do sukcesu zawodowego. Jednocześnie 2/3 podkreśla potrzebę elastyczności dla zachowania lepszego balansu w życiu. Dla 41% pracodawców ważne jest poczucie odpowiedzialności i rzetelności kandydata do pracy, wynika z najnowszego raportu Manpower Group. 37% wskazuje na umiejętność komunikacji, współpracy i pracy zespołowej. Zdaniem ekspertów, pracodawcy na dzisiejszym rynku pracy poszukują wśród kandydatów połączenia umiejętności zawodowych, wiedzy oraz kompetencji osobistych.
Zawód przyszłości i Iwona Wysocka.
W zawodzie przyszłości sprawdzamy, jak może za kilkadziesiąt lat zmienić się zawód prawnika, jakim przeobrażeniom ulegnie choćby z powodu sztucznej inteligencji. Świat prawny podlega transformacjom, które kształtują nowe wymagania wobec prawników, zarówno jeśli chodzi o kompetencje, jak i wykształcenie. Pytanie, czy sztuczna inteligencja zastąpi ludzi w tej branży, budzi zarówno fascynację, jak i obawy. Przyszły prawnik to osoba o wszechstronnych umiejętnościach, łącząca w sobie zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne kompetencje. Oprócz solidnej wiedzy prawniczej, będącej oczywistym fundamentem, prawnicy będą musieli doskonale opanować obszary związane z technologią, analizą danych i oczywiście sztuczną inteligencją. Programy komputerowe specjalizujące się w analizie i interpretacji prawa staną się nieodłącznym narzędziem pracy każdego prawnika. Wykształcenie prawnicze przyszłości obejmie nie tylko dogłębną znajomość prawa, ale także umiejętność efektywnego korzystania z narzędzi technologicznych. Podobnie jak w innych zawodach, także w tym kształcenie się przez całe życie stanie się normą, aby prawnicy mogli na bieżąco śledzić zmiany prawne i dostosowywać się do nowych wyzwań. Wraz z postępem sztucznej inteligencji można się zastanawiać, czy istnieje ryzyko zautomatyzowania pracy prawników. Jednak w przyszłości bardziej niż eliminacji zadań można spodziewać się ich transformacji. Sztuczna inteligencja stanie się nieocenionym narzędziem w analizie tysięcy dokumentów, wykrywaniu trendów prawnych i sporządzaniu raportów. Jednak decyzje wymagające ludzkiego osądu, etyki czy empatii nadal pozostaną w gestii prawników. W miarę jak sztuczna inteligencja przejmie część rutynowych zadań, prawnicy będą mieli więcej czasu na rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak negocjacje, komunikacja czy rozwiązywanie konfliktów. Znalezienie równowagi między nowoczesną technologią a ludzkim aspektem pracy prawnika stanie się kluczowe. Co do zapotrzebowania na usługi prawników, można oczekiwać, że wciąż będą niezastąpieni. Złożoność prawa i etyczne aspekty pracy prawnika sprawią, że ludzki wkład w proces prawny pozostanie niezbędny. Klienci będą nadal poszukiwali ekspertów, którzy nie tylko posiadają wiedzę prawniczą, ale także potrafią zrozumieć ich indywidualne potrzeby i dostosować się do zmieniającego się otoczenia.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym Głosie Pracownika. Dziękuję za czas spędzony z nami. Zachęcam do kontaktu pod adresem e-mail glospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.